Dzień dobry, witam Państwa, Wojciech Suleciński w porannych komentarzach. Moi goście, Ryszard Wojciechowska z Dziennika Bałtyckiego.
Dzień dobry.
Maciej Sandecki z Gazety Wyborczej.
Dzień dobry.
I Jan Chlebowicz z Gościa Dzielnego.
Dzień dobry.
Dużo się dzieje, oprócz tematów, o których żeśmy mieli rozmawiać. Doniesienia z Manchesteru. Okazuje się, że wśród 22 ofiar tego ataku terrorystycznego jest dwoje Polaków. Też sporo się dzieje w tej sprawie wrocławskiej, no ale jednak zacznijmy od tego, cośmy sobie zaplanowali, czyli chcę Was spytać o reakcję po wczorajszej 8-godzinnym przesłuchaniu Sławomira Nowaka przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold.
No a tam mało się dzieje.
Mało się działo?
Tak, no.
Teatr raczej?
No kabaret, powiedziałabym, że to bliżej kabaretu niż teatru i poseł Suski, który od czasu do czasu właśnie dostarcza nam różnych takich gagów.
No on kłopot z zapamiętywaniem imion, ale to właściwie jedno, co mogę powiedzieć.
No nie, no ale wytropił wcześniej przecież carycę Katarzynę z Gdańska, no więc... Nie żartujmy. Ja myślę, że to nie jest kwestia zapamiętywania imion, bo jednak w takiej komisji to człowiek powinien, albo jeżeli ma taki problem, to powinien mieć to imię i nazwisko zapisane.
Czyli ja jednak myślę, notatki.
Nie, no więc właśnie, ja myślę, że to jest taki rodzaj nonszalancji, takiej nonszalanckiego podejścia, prawda? Jakiś tam Adam Adamowicz, prezydent Gdańska i to potem już tak leci. Znaczy, ja mam podstawowy zarzut taki, że ja się niczego do tej pory, bo przecież jednak ta komisja już od paru miesięcy pracuje, ja się niczego nowego nie dowiedziałam. To, że zostały popełnione poważne błędy i to zarówno ze strony tych instytucji, które powinny sprawować nadzór, jak i ze strony pewnych polityków, to było wiadomo i bez tej komisji. Natomiast jak rozumiem, założenie tej komisji było takie, żeby poszukać tych powiązań polityków i z...
Czyli nie indolencję, a złą wolę.
No więc właśnie, układ. Ja tutaj, tak, żeby tak, szukać układu. I na razie to, co udało się znaleźć, no to mówię, carycę Katarzynę, czyli coś w rodzaju tych korytarzy pionowych i poziomych z pierwszej komisji śledczej, czyli komisji Rywinowskiej tak zwanej. Więc mówię, no, na razie jestem mocno rozczarowana, a chwilami ubawiona właściwie tą komisją.
Jan Chlebowicz?
Zadziwia mnie takie podejście części publicystów, dziennikarzy, którzy z uporem maniako skupiają się na tych lapsusach żenujących, śmiesznych, ośmieszających samego posła Suskiego. One są w tej całej sprawie najmniej ważne. No oczywiście... Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to rodzaj pewnej żenady, słuchając tego typu wypowiedzi, ale to nie jest istotą, to nie jest kluczowe dla całej sprawy. Kluczowe jest to postawa, to co mówił, albo właściwie tego, czego nie mówił minister Nowak. Dla mnie jakby to postawa byłego ministra pokazuje w dosadny sposób, jak funkcjonowało, albo właściwie jak źle funkcjonowało państwo w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. No, to jest moim zdaniem tak, na tą wczorajszą 8-godzinną, to 8-godzinne przesłuchanie należy patrzeć w ten sposób. Znaczy, na to wszystko, co sobie przypomniał jakimś cudem minister Nowak, przez pryzmat jego chronicznej niepamięci. To znaczy, czy wiarygodny może być człowiek, czy wiarygodne może być to, co mówi, jeśli nie przypomina sobie osoby z bliskich kręgów Stowarzyszenia Młodych Demokratów, czy szerzej Platformy Obywatelskiej na Pomorzu, człowiek, który jest szefem regionu, który, można powiedzieć, jest ojcem założycielem Młodych Demokratów na Pomorzu, nie przypomina sobie osoby, która z nim blisko współpracowała. Jak można ufać takiemu człowiekowi? Jak można...
Czy zakładasz, że na pewno pamiętał, tylko skrył się za udawaną niepamięcią?
No właśnie o to mi chodzi. Znaczy, to już poszedł minister Nowak w tej swojej jej, jak myślę, sterowanej niepamięci zbyt daleko, no bo mówię, każdy rozsądny człowiek powiąże pewne fakty, znaczy szef regionu, założyciel Młodych Demokratów nie pamięta osoby, która pełniła ważne funkcje właśnie, powiedzmy, w tym środowisku. Oczywiście, że pamięta. Jeśli pamięta tą rzecz, to pamięta też inne. Proszę zwrócić uwagę, pamięta, kiedy było otwarcie autostrady, pamięta, kiedy był mecz otwarcia Euro 2012, ale
bo
nie pamięta...
Bo tym się głównie zajmował.
Ale zajmował się też Między innymi...
Boże, miał to w tych notatkach, których nie wolno mu było korzystać.
No więc właśnie, o tym pamięta, ale już nie pamięta dokładnych dat, kiedy powinien się zająć kontrolą, no, w momencie, w którym dostaje czarno na białym, że są pewne nieprawidłowości. Ten jakby brak tej kontroli, ta zwłoka bardzo długa, doprowadziła do tego, że tak przypuszczam, że część tych pieniędzy po prostu, znaczną część tych pieniędzy ludzie stracili właśnie ze względu na opieszałość ministra Nowaka i innych decydentów.
Choć z drugiej strony związek, jakby to ładnie powiedzieć, funkcjonowania OLT Express i Amber Gold z punktu widzenia działalności tak naprawdę bohaterów tej afery jest dość oczywisty, gdy tymczasem z punktu widzenia funkcjonowania instytucji, to pytanie, czy to rzeczywiście tak powinno funkcjonować, że dowiadujemy się o tym, że ktoś coś założył i wtedy dopiero badamy ten wypadek losowy. To jest właśnie to pytanie o działanie władzy. Maciej Sendecki.
No ja trochę tutaj ostudził emocje. Nie przesadzajmy. No minister Nowak nie był kluczową postacią w tej całej sprawie. Bo to był ministrem od infrastruktury, od budowy dróg i mostów w tamtym czasie. No oczywiście podlegało mu w jakimś sensie również Urząd Lotnictwa Cywilnego, który miał coś wspólnego z OLT, a które to OLT miało coś wspólnego z Amber Gold.
Więc... Ale czy w takim razie nie wydaje ci się, że to jest taki trop, który ma doprowadzić nas do Michała Tuska? Bo to no odnosiłem tak, wrażenie, no, że na wczorajszym przesłuchaniu to było dość oczywiste.
No ale cały czas o to chodzi.
Przecież zapowiedziano, że syn Donalda Tuska, Michał, będzie wezwany na tą komisję, więc spodziewam się, że niebawem będziemy mieli taki spektakl w telewizji z jego udziałem. Natomiast no, ja chciałem zwrócić uwagę, że ja z tego przesłuchania nie odniosłem takiego wrażenia, że minister Nowak coś ukrywa.
Nie pamiętam, znaczy, nie przypominam sobie.
No zgadza się, było tego dużo, ja się zgadzam, ale Janku, no zauważ, że w kontekście tego, że pan poseł Suski nie potrafi zapamiętać imienia prezydenta Gdańska, to jak minister Nowak ma pamiętać jakieś zdarzenia sprzed 5 czy 6 lat? No to jest, on trochę to, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, no trochę to się równoważy w tym momencie, tak?
Te
niepamięci.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy po chwili przerwy. No myślę, że jeszcze do tego samego tematu.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do naszej dyskusji. Ryszarda Wojciechowska, Maciej Sandecki, Jan Chlebowicz. Co jeszcze o tej sprawie wczorajszej możecie powiedzieć? Czy to nas przybliżyło do czegokolwiek, Jan Chlebowicz?
No, zaraz odpowiem, tylko jeszcze krótki ad vocem co do Maćka, jeśli chodzi o to, że nie dziwi się co do tej niepamięci. Takie dwa szczegóły. Minister Nowak doskonale pamięta, że szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na którym nie zostawił wczoraj suchej nitki, został powołany za rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale nie pamięta już tego, że sam osobiście bronił go w czasie własnej kadencji podczas posiedzenia komisji sejmowej. No to znaczy, że jeden fakt pamięta bardzo dobrze, ten, który jest dla niego wygodny, drugiego faktu, który był później chronologicznie, zupełnie nie pamięta, wypiera go i ma całkowitą amnezję.
Z drugiej strony doszliśmy do konsensusu, że były te dwa fakty, że był to ktoś powołany za Prawa i Sprawiedliwości, tak, którego dobrze, bronił Sławomir Nowak.
Tak, tylko tak. Mówię o tym, że naiwnością według mnie jest zakładanie, że minister Nowak rzeczywiście, mnożąc to nie wiem, nie pamiętam, rzeczywiście nie wie, nie pamięta, bo niektóre wygodne dla siebie fakty pamięta doskonale. Jedna rzecz jeszcze odpowiadając na twoje pytanie. Tak dowiedzieliśmy, znaczy, czy przybliżyło nas to przesłuchanie do poznania prawdy? Jedno jest według mnie kluczowe pytanie może, które trzeba postawić. Znaczy, dlaczego kontrola ze strony ministra Nowaka została przeprowadzona około 2 miesięcy po tym dopiero, kiedy zapoznał się z notatką ABW, bo ja nie uważam, że skierowanie pytania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pytanie, czy wszystko jest w porządku i odpowiedź, tak, wszystko jest w porządku, należy uznać za kontrolę. To jest jakiś absurd i oczywiście tego nie możemy uznać za kontrolę. Kontrola została przeprowadzona faktycznie dopiero 2 miesiące po nawet dłużej, troszkę dwa miesiące po tym, jak się dowiedziała. To był oczywiście doskonały czas, żeby pewne rzeczy zamieść pod dywan, nakraść odpowiednią ilość pieniędzy i zawinąć cały interes. I to jest pytanie.
Po co komisja, skoro Janek już wszystko tutaj wie i po prostu
powiedziałem pytanie.
To nie są, ale nie możesz zadawać takich pytań, które sugerują. Tak pyta poseł Suski. On pyta jednocześnie sugerując.
Poseł Suski myli Adama z Pawłem, a ja zadaję bardzo ważne pytanie i proszę mnie tutaj do posła Suskiego nie sprowadzać.
No, ale to jest pytanie, które od razu zakłada sugestie.
No, choć jeśli chodzi o działanie władzy wobec piramid finansowych, to ja muszę powiedzieć, że ja jestem bogatszy o obejrzenie ostatniego filmu o Madoffie, w którym to Robert De Niro zagrał Madoffa. Co prawda było tam bardzo wiele na temat psychologicznych aspektów bycia rodziną wielkiego przestępcy. Niewiele na temat ofiar, ale odnoszę wrażenie o tym, jak powstają piramidy finansowe. Ten film pokazuje jakby bardzo dużo z tego, że właściwie mamy do czynienia z sytuacją, w której wyjście dla zwykłych ludzi, którzy tracą te pieniądze, właściwie nie istnieje, bo ujawnienie faktu, że istnieje piramida, oznacza po prostu koniec nadziei na odzyskanie tych pieniędzy, bo to jest ten moment, w którym piramida się kończy.
Ale ja nie jestem pewna, czy takie piramidki w dalszym ciągu nie istnieją.
Pewnie
czy,
tak.
Czy ten problem rozwiązano. I jest jeszcze inna sprawa, na którą próbował zwrócić uwagę, broniąc się w pewnym sensie Nowak, to jest taka, że wspominał o skokach i o tym, że właściwie to jest taki ciąg logiczny zdarzeń, prawda? Że to, że wtedy nie spowodowano, że ta kontrola jednak nad skokami czy nad innymi tego typu parabankami byłaby silniejsza, to być może takiej afery Amber Gold by nie było. I już ostatnie zdanie bo do Jasia, bo Jasiu mówił tutaj o tym, że to pokazywało, że państwo działało teoretycznie za platformy. Znaczy państwo moim zdaniem działa nadal teoretycznie, nawet do kwadratu. A ostatnia historia wrocławska, ostatni dramat wrocławski pokazuje to nam jak na dłoni po prostu. Ta policyjna.
To znaczy ja powtórzę to, co już tu padło, że dla mnie ta komisja do spraw Amber Gold nie odkryła na razie niczego takiego, co w zamierzeniu, rozumiem, posłów PiSu miała odkryć. To znaczy jakiś układ finansowy, towarzyski między ludźmi Platformy Obywatelskiej w Gdańsku i szerzej z tym panem Marcinem P. od Amber Gold i całą jego firmą i Oltec Express. Na razie mamy ciąg różnych, udowodniła, że po stronie prokuratury były różne zaniedbania i to wiedzieliśmy już właściwie 5 lat temu. No, było opisywane to w gazetach, jak prokuratura umarzała różne śledztwa, nie ścigała tego pana należycie i tak dalej. Natomiast no, ten domniemany układ, który jak rozumiem na polityków PiSu działa to takie słynne zdjęcie, jak politycy tutaj ciągną ten samolot w żółtych tych takich uniformach, no, że to zrobiło na nich takie wrażenie, że to jest ktoś, że tutaj Platforma Obywatelska była podporządkowana panu Marcinowi P. No, to się nie potwierdza.
A Marcin P. nie siedział w środku
dla mnie, samolotu? Dla mnie to, że minister Nowak nie pamięta czegoś sprzed 5 lat związanego z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, ma się bardzo daleko do tego, do poszkodowanych ludzi przez Amber Gold.
Zobaczymy wszystko, jak to się wszystko potoczy i jak dalej działać będzie ta komisja. Za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wojciech Szuleciński, witam państwa ponownie. Ryszarda Wojciechowska, Maciej Sandecki, Jan Chlebowicz. Chcę was spytać o te decyzje, czy też może sugestie pomorski kurator oświaty w sprawie tego, co zdarzyło się, czy też nie zdarzyło się wokół tych wydarzeń w gimnazjum na Chełmie, czyli wniosek o odwołanie dyrektora tego zespołu szkół ogólnokształcących. czy rzeczywiście mamy do czynienia z jednostkowym zaniedbaniem, czy z jakimś rzeczywistym problemem, który jest jakimś wierzchołkiem góry lodowej. Czytam właśnie artykuł w gazecie Maćka i odnoszę takie wrażenie, że mamy raczej do czynienia z wierzchołkiem góry lodowej. Znaczy, że mamy do czynienia z sytuacjami, w której pomiędzy rywalizującymi grupami nastolatek z gimnazjów dochodziło do jakichś aktów przemocy, no i na które tak naprawdę wydaje mi się, że reakcja szkoły to jest coś zupełnie niewspółmiernego. To jest potrzebna reakcja, jak to się ładnie mówi, wszystkich.
No tak, ale i obawiam się, że ten temat, podobnie jak wiele podobnych już wcześniej przez nas omawianych, bo nie jest to pierwszy przypadek takiej bandyterki.
No ja pamiętam taką ustawkę dziewczyn w Trzewie. Nie wiem, czy pamiętacie, więc kilka lat temu. I była to taka historia, która wstrząsnęła opinią publiczną, ale wydaje mi się, że nic za nią nie poszło.
I nawet wtedy rozmawialiśmy o tym, że to dziewczynki, okazuje się, są teraz
bardziej agresywne,
tak, przejmują pałeczkę. Ja się obawiam, że właśnie skończy się to na tym, jeśli dojdzie do zwolnienia dyrektora i sprawę uzna się za niebyłą do następnej. Natomiast po pierwsze, w całej tej rozmowie, bo prześledziłam różne informacje na ten temat, nie rozmawia się o tym, gdzie są rodzice. Właściwie przerzuca się odpowiedzialność, moim zdaniem, teraz za wychowanie dzieci tylko i wyłącznie na szkołę. No, szkoła to jest tam kilka godzin zajmowania się dziećmi. Natomiast za wychowanie dzieci zawsze byli odpowiedzialni rodzice. Więc ja nie bardzo rozumiem. Znaczy, to jest jeszcze na tyle emocjonalny i dosyć świeży temat, więc cały czas, jak mówię, w sferze badań i zastanawiania się, co tak tam naprawdę się stało i kto jest odpowiedzialny. Jedyna rzecz, jedyne uwagi, jakie miałabym, jeśli to jest prawda, że pedagogowi szkolnemu były zgłaszane takie przypadki, by dziewczynka się skarżyła, że no, boi się czegoś, boi się właśnie ataku tych dziewczyn innych, no to tutaj bym się zastanowiła, czy coś z tym nie zrobić. Ale moim zdaniem dyskusja jest dużo szersza i my cały czas jednak uciekamy od niej poprzez właśnie takie pójście na skróty. No, zwolnienie człowieka to jest jakby pozamiatanie tej sprawy i nic więcej. A problem cały czas, moim zdaniem, zostaje. Coraz bardziej agresywnej młodzieży, coraz bardziej pozostawionej sobie i zrzucania, cały czas zrzucania odpowiedzialności na szkołę. Rodzice mówią, to nie my, to nie nasze dzieci właściwie.
No nie, to tak ja odnosiłem takie wrażenie, więc że część z tych rodziców jakoś tam solidaryzowała się nawet ze swoimi córkami. Mówili oni, jakby to ładnie powiedzieć, że to one są jakoś ofiarami.
No więc tu jest szerszy problem. A ten problem, moim zdaniem, będzie jeszcze po tej deformie, że tak powiem, kiedy 14-latki będą chodziły do szkoły z 6- czy 7-latkami razem. Ten problem będzie się jeszcze nawarstwiał, moim zdaniem, i takich małoletnich ofiar będzie więcej.
Panowie?
W znacznej części zgadzam się z Ryszardem. Tutaj tylko jedna taka uwaga. W ogóle dobrze, że oczywiście taka kontrola i taki nadzór został wszczęty. Natomiast mam pewną wątpliwość. Mam wrażenie, że w ostatnich latach nauczyciele, grono pedagogiczne stopniowo było pozbawiane narzędzi nadzoru, kontroli i egzekwowania odpowiednich zachowań uczniów. To znaczy, mam wrażenie, obserwując to też przez pryzmat rodziny, mama jest nauczycielką, że pewne wyegzekwowanie odpowiedniej postawy z biegiem lat było dużo trudniejsze. I w momencie, w którym nauczyciele zostali, w moim przekonaniu, pozbawieni tych narzędzi, dzisiaj stawia się ich w roli pewnego kozła ofiarnego pod ścianą do rozstrzelania. Bo tutaj z tego czytałem wnikliwie też słowa pani kurator, to te wnioski po kontroli. I z nich wynika, że to nie tylko wniosek o odwołanie dyrektora, ale tam takie było stwierdzenie, ale wszystkich osób, jak rozumiem, z grona pedagogicznego, czy również jeśli chodzi o pedagoga szkolnego, które w jakiś sposób dopuściły się zaniedbań, które skutkowały tą tragedią. Natomiast czego mi zabrakło przede wszystkim w tych wnioskach pokontrolnych? Bo jest zdanie, czy stwierdzenia, że doszło do zaniedbań, znaczy czegoś tam nie zrobiono, ale moim zdaniem pytanie powinno być stawiane tak, czy w ogóle teza pewna całego tego wniosku i odpowiedź od razu w nim zawarta. Nie, że czegoś zabrakło, tylko czego zabrakło, od razu z odpowiedzią, jak powinny przebiegać pewne procedury, pewne kontrole i tak dalej. Wynika z tego braku właśnie tej odpowiedzi, że nie ma systemowych rozwiązań i na tym, wydaje mi się, trzeba się skupić. Pani kurator wspominała o programach naprawczych. Zgoda, zgadzam się. Programy naprawcze jak najbardziej i to zdecydowanie bardziej niż jakaś jednostkowa odpowiedzialność. Natomiast brakuje mi tych konkretów. Co naprawić? Jak w sytuacji, w której dyrektor czy nauczyciele otrzymali wiadomość, że doszło do bójki, zawiadomili policję. Pani kurator mówi o przeglądaniu monitoringu. Czy tym powinien się zajmować dyrektor? Ma pewną wątpliwość, czy to nie są pewne jednak zadania innych instytucji. Jak powinni zachowywać się nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy w podobnych sytuacjach? Też jednej rzeczy jeszcze, jeśli mogę, nie rozumiem. Bo tutaj było powiedziane, że szkoła, do której chodzą te dziewczyny, które dopuściły się tej napaści.
Czyli szkoła na Oruni.
Szkoła na Oruni jakby została zupełnie oczyszczona z wszelkich tutaj zaniedbań i tak dalej, bo wcześniej wiedziała o tym, że te dziewczynki, tutaj jakby parafrazuję to, co jest we wniosku, że wiedziała, były nawet poddane jakimś tam badaniom u psychologa, że były podejmowane
jakieś kroki. Czyli jeśli na papierze się wszystko zgadza, to się zgadza.
No właśnie, ale co z tego, skoro skutkiem było to, że te dziewczyny, mimo tego, że szkoła wiedziała, jednak dopuściły się tej napaści, więc...
Znaczy, jak zapobiegać agresji, jak się przeciwstawiać agresji? To jest to pytanie, które powinniśmy chyba wszyscy...
One się nie raz już dopuściły,
jest to niezrozumiałe dla mnie również, że ukarano dyrekcję szkoły, pod którą doszło do pobicia.
Jeszcze nie ukarano chyba.
No jeszcze nie, ale wnioskuje się. Natomiast jak gdyby odpuszczono dyrekcji tej szkoły, do której uczęszczały te agresywne gimnazjalistki, a to tam właśnie chyba się zrodził cały problem, bo to trzeba wiązać pewne skutki z przyczynami.
Problem moim zdaniem w domach się, zaczął w domach jest, i tam tak. Trzeba było.
No tak, ale problem polega na tym, co może zrobić społeczność, która no niestety staje się ofiarą tego rodzaju sytuacji, z osobami, które się już wyłamały, mówiąc najkrócej, czyli nie podlegają, czy nie poddają się procesowi wychowawczemu w tych ramach, w których on normalnie funkcjonuje. No, pytanie, co zrobić? Znaczy, mówiąc najkrócej, kiedyś szkoła odpowiadała, proszę wybaczyć, przemocą na przemoc.
Ale to
teraz
jest pytanie,
tego szkoła nie robi.
Moim zdaniem to jest pytanie do pani kurator, nie do nas właśnie, bo pani kurator może nie powinna wnioskować o zwolnienie, powinna się zastanowić,
przy czym ja muszę powiedzieć, że pan dyrektor Marcin Hinz mi trochę podpadł wcześniej, dlatego że on napisał takie pismo do Rzecznika Praw Dziecka, którym przede wszystkim ubolewał nad zachowaniem dziennikarzy w dniu po ujawnieniu tego wydarzenia i faktowi temu, że dziennikarze koczowali przed szkołą i nagabywali jego uczniów. Co oczywiście wydaje mi się zawsze jakoś tam skomplikowane z punktu widzenia pedagogicznego. Jest jakimś problemem także z punktu widzenia mediów. Przypominam, że mamy ograniczenia, jeśli chodzi o nagrywanie wywiadów z nieletnimi i mamy takie obowiązki wobec prawa. No ale z drugiej strony zainteresowanie mediów w tym wypadku było zupełnie oczywiste. I jakby to ładnie powiedzieć, nic na to się nie można poradzić. Jest raczej pytanie, jak można przygotować uczniów do tego rodzaju wydarzenia. Ale to jest jakby zupełnie inna historia. Ale w takim razie wróćmy do tego, co waszym co szkoła mogłaby zrobić? Czy
szkoła w ogóle, bo to jest pytanie o w ogóle jakiś taki system opieki społecznej w naszym kraju. U nas od lat funkcjonuje taka tendencja, taka idea, ideologia, szczególnie po prawej stronie, że wolność do domku w swoim domku, to znaczy to, co się dzieje w domu, to jest nasza wolność rodzinna, dzieci możemy wychowywać tak, jak chcemy, albo nie, i państwo nie powinno się do tego wtrącać. Taka jest generalna teza, tak? I śmieje się polska prawica ze Szwecji czy Norwegii, gdzie prawda państwo tam ingeruje w takie życie rodzinne, kiedy dochodzi do jakichś aktów przemocy czy patologii. U nas zupełnie odwrotnie, nie dotuje się na przykład niebieskiej linii, jak minister Ziobro, który odciął środki dla takiego telefonu interwencyjnego, czy dla różnych instytucji zajmujących się przemocą domową. To wszystko ma pewien związek ze sobą. Ja tak myślę, bo myśmy w Gazecie Wyborczej pisali, pisali o tym, że te sprawczynie, te gimnazjalistki, które były sprawczyniami, no miały jedna i druga taką trudną sytuację.
No rodzinę. Tak, ale w takim razie, czy należy utrzymywać system na przykład taki, w którym te uczennice nadal chodzą do tych samych klas, do tych samych szkół, czy na przykład należałoby, przepraszam, ale na przykład kierować te dzieci, które wymagają specjalnej, bym powiedział, troski pedagogicznej na przykład do innych szkół. To jest to pytanie, które pojawia się. Przypomnijmy sytuację, która nastąpiła w szkołach średnich w Stanach Zjednoczonych, ale teraz też w bardzo wielu krajach europejskich, gdzie taka przemoc osiągnęła pewne swoiste apogeum i tak naprawdę dziś rzutuje na zupełnie nieefektywny proces wychowawczy, ale też i edukacyjny w tych szkołach. Pojawiły się szkoły, które są po prostu bardzo złe, w których się właściwie uczniowie nie uczą, dlatego, że po prostu nastąpiło takie masowe wyłamanie się młodych ludzi z pewnych karbów, że tak powiem, odpowiedzialności wychowawczej. Mhm.
Właśnie, ja bym jednak wrócił do tego, o czym mówiłem na początku, znaczy o tym, że te narzędzia kontroli, nadzoru i też egzekwowania pewnych zachowań zostały odebrane nauczycielom czy szkołom. Wydaje mi się, że to jest kierunek. Oczywiście tutaj absolutnie nie mówię o tym, żeby przemocą odpowiadać na przemoc, bo to nie jest oczywiście zadanie szkoły i to jest jakiś anachronizm. Natomiast jednak uczeń powinien wiedzieć, że nieprzestrzeganie pewnych zasad regulaminu szkoły niesie ze sobą konkretne i moim zdaniem powinno nieść poważne konsekwencje. To znaczy takie, które w realny sposób utrudniałoby później temu uczniowi, no nie wiem, w jaki sposób, jak to dobrze ująć, utrudniałoby, nie wiem, kolejne kroki w przyszłości. To znaczy takie, że konsekwencja musi być taka, żeby rzeczywiście miał świadomość, że popełnienie takiego przestępstwa, jakim było pobicie brutalne koleżanki z sąsiedniej szkoły, rzeczywiście grozi pewnymi konsekwencjami. Dzisiaj tego nie ma, jeśli chodzi o szkołę. Natomiast oczywiście tutaj zgadzam się z Ryszardem i tutaj na przykład postawa rodziców, o czym było już mowa w radiu Gdańsk, więc chyba nie będziemy tego poszerzać. To jest dramat po prostu. Znaczy to poczucie tego, że właściwie to my jesteśmy tutaj ofiarami, że to nasze kochane córeczki no, są rzeczywiście tutaj głównymi pokrzywdzonymi. No to było załamujące. Natomiast nie do końca zgadzam się z Maćkiem, bo jednak przecież doskonale wiesz, że ten system, powiedzmy, szwedzki, o którym wspomniałeś, też bardzo często jednak niesie ze sobą pewne patologie. Znaczy w momencie, w którym państwo zbytnio wkracza w tę sferę domową
i
uzurpuje sobie prawo do decydowania o tym, czy dziecko powinno chociażby być z rodziną, czy nie, albo ten system donosów na rodziców, który przecież funkcjonuje w Szwecji, jeśli dziecko uzna, że dochodzi do pewnych nadużyć, ale przecież może kłamać, to nie jest często weryfikowane, później dochodzi do tragedii.
Chociaż takie wrażenie, że pomiędzy protestanckim a katolickim, mówiąc najkrócej, modelem funkcjonowania dzieci w społeczności, czyli tym, czy one są rodziny, czy są całej grupy, czy też całej parafii wspólną, jakby wspólnym dobrem, no to wydaje mi się, że ten spór należy po prostu umiejętnie wyważać. To jest to pytanie. Dokładnie, czasami przesuwamy się krok do przodu, krok do tyłu. Próbujmy znaleźć w tej sprawie konsensus. To jest moim zdaniem najważniejsze. Choć w tym modelu ja naprawdę nie widzę argumentów. Znaczy ja przepraszam bardzo, jeśli miałbym się zastanowić, co nastolatce mogłoby sprawić przykrość, też wstrząsnąć nią w sposób, który mógłby zmienić jej postępowanie, to nie jestem pewien, czy poza zabraniem jej smartfona jestem w stanie sobie wyobrazić coś, co mogłoby wstrząsnąć nią i jej zachowanie zmienić, tego typu rzeczy.
Do innej szkoły, do innego miasta chociażby.
Potrzebna jest bardziej zaangażowana interwencja, nie wiem, właśnie takich instytucji jak MOPR, które mogłyby, nie wiem, w pewien sposób terapeutyzować te rodziny, tak? Czy te gimnazjalistki, wpływać na nie w sposób taki miękki, terapeutyczny. I to w długim okresie. Ja o takich działaniach myślę. Takie programy są realizowane na poziomie samorządów. Tyle, że one, ja mam takie poczucie, że one nie działają do końca, że to się wdraża pewien program za jakieś tam kilka milionów złotych, ale nie, później brakuje takiego podsumowania.
No ale przede wszystkim pojawia się coś, co jest także w tej decyzji chyba trochę pani kurator, że w rzeczywistości chodzi o to, żeby się wszystko zgadzało na papierze, a ja się obawiam, że problem polega na tym, że musimy zadbać, żeby to się zgadzało w życiu.
Zwłaszcza, że żyjemy w czasach straszliwej agresji. Agresji dorosłych i to niestety przekłada się na dzieci. Internet jest pełen agresji, a właściwie nastolatki z internetu nie wychodzą i ta agresja jest jeszcze tam podkręcana. Więc ja myślę, że tak, najpierw zaczynać powinni rodzice od siebie, od domów. Często obserwuję obrazki, jak są dzieci wychowywane, jak gdzieś tam widzę z rodzicami. Więc jest ten
czyli
model.
Czyli co, wysłać może tych rodziców na jakieś, że tak powiem,
nie,
terapeutyczne
ale myślę,
zajęcia?
Ale myślę, że w takiej szkole, na przykład w takiej szkole, po pierwsze nauczyciele powinni mieć rozeznanie, jeżeli jest trudno na młodzież, bo to nie jest tak, że nagle te dziewczyny zerwały się z łańcuszka i zaczęły okładać inną. Że ten rodzaj agresji już gdzieś wcześniej musiał się pojawiać w szkole, więc nauczyciele powinni jednak mieć baczne oko na taką młodzież i z nią rozmawiać. To jest jedna sprawa. I rozmawiać przede wszystkim z rodzicami. I monitorować, wzywać, rozmawiać.
Ja no myślę, tak, ale że też takie szkoła powinna mieć dość jasne i określone instrumentarium w tego rodzaju działaniach. Takie, które rzeczywiście jest efektywne, a nie tylko spełni wymagania na papierze. Myślę, że to jest taki wniosek, który funkcjonuje w tej
ukaranie
sprawie.
Ukaranie dyrektora to moim zdaniem jest zamiecenie problemu. Kolejne zamiecenie.
Janek, ostatnie zdanie?
Krótkie zdanie. Rozmowy z rodzicami, tylko problem polega na tym, że większość rodziców dzisiaj nie przychodzi na rady pedagogiczne, a na takie indywidualne rozmowy tym bardziej, więc to nie jest
takie proste. Ale ja myślę, że być może...
Nie ma takiego narzędzia, który by w jakiś sposób wyegzekwował.
No ale właśnie może w tej sprawie trzeba wzmocnić ten instrumentarium. Może na przykład rzeczywiście ten cały model taki trochę mieszany, w którym nagle się okaże, że no są to wymogi związane na przykład z działaniami no właśnie takimi, które no grożą w cudzysłowie odebraniem dziecka. No to jest ten argument, który się tu pojawia. No wróćmy w takim razie do ostatniej sprawy, czyli no tego, że jednak okazuje się, że ostatecznie Michał L., czyli to jest ten młody człowiek, który wjechał samochodem na sopockie molo i na sopocki deptak, raniąc 23 osoby, będzie się mógł leczyć na wolności. Wiele osób miało takie wątpliwości, że to jest sprawa, która źle pokazuje, jakby to powiedzieć, naszą sytuację. Czy waszym zdaniem to ten ostateczna decyzja sądu jest w tej sprawie czymś, co was bulwersuje?
Sprawa na pewno jest złożona i trudna, natomiast zastanawiając się długo nad tym, wydaje mi się, że jednak jest to taki sygnał wysłany do społeczeństwa. Ktoś może wjechać na najruchliwszą ulicę w mieście, potrącić, zranić, docelowo nawet zabić kilkadziesiąt osób, a jedyną konsekwencją będzie to, że będzie leczył się psychiatrycznie na wolności. Bo ja uważam, że jedna wizyta u psychoterapeuty w tygodniu, terapia w poradni i dozór miejsca elektroniczny, to jest jakby konsekwencja w stosunku do czynu zupełnie niewspółmierna. Jeszcze tylko jedno zdanie. Nie chcę wchodzić w kwestię badań tych psychiatrycznych, natomiast wydaje mi się, że tutaj i bardzo się cieszę, że Michał L. chce włączyć się znowu w to życie społeczne, szuka pracy i tak dalej, ale tutaj ważniejsza w moim przekonaniu jest nie sprawca, który chce się leczyć, jednostka, tylko ogół, czyli społeczeństwo, poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa, jak również historia tych ofiar, rannych i poszkodowanych.
Ja powiem krótko, ja tu też mam takie podskórne poczucie pewnej niesprawiedliwości i wiele obaw. I to tyle, no bo z wyrokami sądów jak
dyskutować? Ja nie mam takich obaw, bo wydaje mi się, że jednak badali tego człowieka specjaliści, stwierdzili to, co stwierdzili. Jest ten dozór elektroniczny, czyli nowoczesna taka forma kontroli osoby, ma zakaz prowadzenia pojazdów, ma te wizyty terapeutyczne zapisane. Tam jednak, Janku, nikt nie zginął na tym Monciaku, na szczęście, tak? No to nie porównujmy jednak.
Mógł zginąć, więc po prostu nawet, wiesz,
nie idźmy w tę stronę, że jest to.
To prawda, że taka morderca, na przykład, że społeczeństwo się będzie czuło bezpiecznie w momencie, kiedy taka osoba będzie na przykład dożywotnie odizolowana od społeczeństwa. Nie, no bo, to wydaje mi się, nie jest.
Inna kwalifikacja, na pewno byśmy się zastanawiali, bo na pewno sąd by podjął inną decyzję, gdyby tam ktoś zginął, naprawdę, tak? To niewątpliwie ten człowiek by siedział w więzieniu. Natomiast tutaj do czegoś takiego nie doszło. Jeżeli, być może, ja nie wiem, ale przypuszczam, że psychologowie, psychiatrzy, którzy go badali, być może stwierdzili, że odosobnienie w więzieniu mogłoby tylko pogorszyć sprawę, a nie polepszyć.
Maciej Sandecki, Ryszarda Wojciechowska, Jan Chlebowicz byli dzisiaj moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Państwu za ten poranek. Wojciech Suleciński, do usłyszenia.